kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. 13 grudnia 2021 roku, 40 lat po wprowadzeniu stanu wojennego. Rocznica, która ma wymiar ogólnohistoryczny, że tak się wyrażę, ale dla wielu osób wydaje mi się, że równie ważny jest ten wymiar osobisty. Tak jest w przypadku naszego dzisiejszego gościa w studiu Radia Poznań, Krzysztof Nowak, dziennikarz, reżyser filmów dokumentalnych, także opozycjonista internowany w stanie wojennym. Dzień dobry, witam Pana serdecznie u nas w studiu.
Kłaniam się, witam Pana, witam Państwa.
Sprawdziłem, jest Pan wówczas, był Pan wówczas młodym studentem socjologii, historii. Jak to się mówi, świat stoi przed młodym człowiekiem otworem. No i co się 13 grudnia w Pańskim życiu zmieniło i wydarzyło?
Najkrócej mówiąc, byłem wśród tych, którzy wylądowali w tak zwanym ośrodku internowania, czyli w więzieniu w Gębarzewie, tutaj w tym ośrodku, który był w Wielkopolsce wtedy uruchomiony przez ekipę Jaruzelskiego.
W godnym towarzystwie.
Tak, to na pewno. To jest jedno z ważniejszych wydarzeń oczywiście w moim życiu, w mojej biografii, ale przy okazji w historii Polski. No i znalazłem się tam po prostu dlatego, że choć nie byłem członkiem Solidarności, to Solidarność umożliwiła wielu ludziom, na przykład studentom, powoływanie własnych niezależnych organizacji. To dzięki jej parasolowi, dzięki pomocy i współpracy ludzi Solidarności, my studenci mogliśmy założyć tak zwane Niezależne Zrzeszenie Studentów, czyli NZS, organizację antykomunistyczną i niezależną od państwa komunistycznego.
To wszystko w karnawale Solidarności oczywiście.
Tak, i to właśnie dzięki Solidarności, więc byliśmy tymi, którzy działając w tym NZS-ie również byli przez Służbę Bezpieczeństwa potraktowani jako groźni, niebezpieczni, potencjalni przestępcy w stanie wojennym. Także pewna grupa studentów, w tym ja między innymi także, wylądowaliśmy obok działaczy Solidarności w więzieniu bez wyroku sądu. To warto pamiętać.
No tak, bo tak to wtedy orzekano właściwie według pewnych list proskrypcyjnych, które długo i skrupulatnie przygotowywano.
Tak. Członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Służby Bezpieczeństwa układali takie listy wedle własnego mniemania i komu tam akurat ktoś bardziej przeszkadzał, był wpisywany na tą listę i lądował w więzieniu bez wyroku sądu.
Ja użyłem tego określenia karnawał Solidarności, bo tak naprawdę, żeby zrozumieć, co się wydarzyło 13 grudnia, trzeba się cofnąć troszeczkę w czasie, żeby zobaczyć, co straciła wtedy Polska, Polacy, obywatele naszego kraju i co się zaczęło. I troszeczkę pan to uporządkował, można powiedzieć. Jest pan, rzucił pan pomysł stworzenia takiego alfabetu Solidarności, pewnego rodzaju kompendium wiedzy o czasie tego roku właściwie od powstania Solidarności, nawet troszeczkę wcześniej, tego kalendarium takiego. Powstała unikatowa pozycja, nazywa się Alfabet Solidarności. Mam ją przed sobą. Zamieni te nazwiska i tam są bardzo ciekawe hasła. Ja sam, który interesuje się żywo nową historią, nie wiedziałem, że było coś takiego, na przykład jak wyłączek zawodowy funkcjonariuszy milicji obywatelskiej albo desant sowiecki w czasie strajku pracowników PLL LOT. I dużo tego typu ciekawych informacji tam jest. I może warto powiedzieć te parę zdań, dlaczego to powstało i czym był ten karnawał właśnie w tym zderzeniu z tym, co spotkało potem Polaków, nie tylko tych internowanych, bo mówimy o tych, którym po prostu zwyczajnie odebrano nadzieję.
Tak jest. No tak, to są dwie kwestie. Jeśli chodzi o samą książkę, to jest projekt przygotowany na rocznicę Solidarności, którą obchodziliśmy niedawno, bo w roku 20. I ja przedstawiłem taki pomysł wydawnictwu, które funkcjonuje od niedawna, Instytut Dziedzictwa Solidarności, żebyśmy stworzyli właśnie coś, co przypomina trochę encyklopedię, zawiera krótkie hasła. Jest
hasła, to lekkim językiem napisane,
tak,
to dajmy, bo to też
zredagowane właśnie przez różnych ludzi, którzy mają trochę różne temperamenty, różną perspektywę. Wszystkich tych ludzi, których zaprosiłem do tego projektu, łączy to, że z Solidarnością byli w różny sposób, ale bardzo ściśle związani, czy dzięki Solidarności też przeżyli w tamtym czasie, w okresie karnawału Solidarności, jakieś ważne też zdarzenia własnego życia. I to są często bardzo dobrzy, znani publicyści, ale też są ludzie znani z innych aktywności, więc to jest bardzo zróżnicowane grono To jest książka adresowana do młodych Polaków, tych, którzy nie wiedzą, nie pamiętają, tych, którzy nie znają naukowych książek, ale których chcielibyśmy zachęcić do poznania tego właśnie fenomenu, tego festiwalu wolności, bo to, co się stało 13 grudnia, to przede wszystkim została zniszczona został zatrzymany pewien proces demokratyzacji państwa polskiego, tak mówiąc najogólniej, który Solidarność próbowała przeprowadzić, i to jest jednocześnie zniszczenie i aspiracji wolnościowych, i przede wszystkim takiego procesu samoorganizacji, kiedy ludzie zaczęli w tym totalitarnym państwie na nowo się organizować, nie tylko przeciwko władzy, ale po to, żeby samemu coś zrealizować, coś osiągnąć, zaczęło się to społeczeństwo, powiedzmy, normalizować. I to zostało zatrzymane, to zostało przerwane i my zasłużyliśmy na to, żeby iść do tego internatu, tylko tym, że braliśmy w procesie samoorganizacji społeczeństwa. Tak najkrócej mówiąc, to było naszą winą i to ekipa sowieckich generałów w polskich mundurach z generałem sowieckim, de facto Jaruzelskim, to był dostateczny powód, żeby ta grupa ludzi przeprowadziła prawdziwy zamach stanu, wojskowy zamach stanu.
To ja tak dodam, może publicystycznie, tam jest też jedno hasło, które mnie bardzo zafrapowało, że ludzie nagle stali się ładni, zaczęli do siebie ładnie i mądrze mówić, bez takiej agresji, którą PRL wytwarzał w ludziach, takiego frustracji, która narastała w tej codzienności życia. I może to jest też bardzo symboliczne, tak naprawdę, co 13 grudnia na nowo się zaciągnęło nad ojczyzną.
Tak. To wielu ludzi, którzy ten czas przeżywało, okres karnawału Solidarności po 80 roku, to pewnie dzisiaj też łatwo przyzna, że w tym sensie ludzie stali się ładni, że staliśmy się lepsi. To znaczy zaczęliśmy dążyć do pewnych ideałów, przestaliśmy tylko żyć z dnia na dzień po to, żeby jakoś przetrwać, żeby jakoś przeżyć w tym komunistycznym państwie, zaczęliśmy robić dobre, szlachetne, ciekawe i sensowne rzeczy.
Pan jest też autorem tryptyku filmowego Tu jest Polska. To jest dokument, który rozpoczyna się właściwie w przededniu stanu wojennego i ciągnie się aż do pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych. To jest taka pewna logika. Zresztą pan jest autorem jednej z tez, że stan wojenny nie skończył się formalnie w 83 roku, 22 lipca, z oficjalnym zakończeniem, tylko trwał co najmniej do wyborów kontraktowych, czy do 89 roku. Natomiast tam jest dużo zawartych takich dosyć wstrząsających fragmentów, dokumentów, które mówią o tym, czym był stan wojenny, bo jednak cały czas się do tej daty pozycjonujemy. A ja mam inny film, który mi się odtwarza od paru dni. To jest ten film, który został pokazany w Telewizji Polskiej, gdzie Adam Michnik po latach, to już jest chyba 2000 rok, ściska się z generałem Wojciechem Jaruzelskim i mówi, że to był polski patriota, zawsze nim był i zawsze pozostanie, dzięki niemu właściwie Lechowi Wałęsie to jest to, co jest w tej chwili. Jak pan to skomentuje? Bo to jest filmowiec o tym fragmencie filmowym.
Oczywiście to bardzo ważne, że to świadectwo zostało odkryte i że zostało upublicznione, no bo siła przekazu takiego obrazu jest wielokrotnie większa niż te wszystkie książki, które na ten temat już w międzyczasie powstały. W tym sensie, jeśli chodzi o literaturę historyczną przede wszystkim, to te obrazy, które widzimy, one nie są zaskakujące dla tych, którzy mają trochę większą wiedzę i głębszą na temat ewolucji Adama Michnika i jego środowiska, od postawy antykomunistycznej do postawy pełnej kolaboracji z autorami stanu wojennego i ze środowiskiem postkomunistycznym. Tylko dobrze, że te obrazy są, ponieważ one mają inną zupełnie siłę sugestii, o wiele większą. Mhm. Są przekonywujące również dla tych, którzy, jak mówię, nie studiują, nie czytają, nie pogłębiają jakoś specjalnie swojej wiedzy, i taka jest funkcja. Natomiast mówię, my, którzy trochę o tych sprawach wiemy, nie jesteśmy tą sytuacją zaskoczeni, tylko do tej pory nie była ona tak jasno i wyraźnie widoczna, jakby znegliżowano
tutaj coś. Jak pan to osobiście ocenia? Dlatego, że pojawiło się grono obrońców Adama Michnika, którzy mówią, że miał prawo, był więziony i on jako prześladowany ma prawo osobiście wybaczyć prześladowcy i nawet się z nim zaprzyjaźnić.
Tak, prywatnie Adam Michnik może takie rzeczy robić i manifestować, i tu nie chodzi o wybaczenie, bo to, czy ktoś w sumieniu własnym po chrześcijańsku wybaczył Jaruzelskiemu i pozostałej reszcie tej bandy, która stan wojenny wprowadziła, to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast publicznie nikt nie może w moim imieniu i wszystkich nas decydować o tym, czy rozgrzeszamy, czy nie rozgrzeszamy Jaruzelskiego i jego reżimu. I to, co Adam Michnik zrobił, to najgorsze w tym jest to, że on zaczął się układać z tym środowiskiem, no i tak to należy nazwać, i współpracować de facto, dlatego, że taki miał kaprys i taki miał pomysł.
Znaczy układać by się można było, tylko chodzi o stopień fraternizacji. To też pada w jednym z pańskich filmów,
tak, ale
w tym trybcyku.
Ta scena jest wynikiem pewnego wyboru politycznego, którego Adam Michnik dokonał przed 89 rokiem, kiedy Solidarność podzieliła się na dwa wyraźne obozy. Na tych, którzy uważali, że trzeba się z komunistami dogadać i to na zawsze, i to na dobre, i to na długo, i to we wszelkich wymiarach, i na tych, którzy mówili, że tego robić nie wolno, że Polska potrzebuje prawdziwej niepodległości i suwerenności bez tych ludzi i wbrew tym ludziom. No i to, co widzieliśmy, jest tylko potwierdzeniem, jak mówię, tego politycznego wyboru, którego Adam Michnik kiedyś dokonał, tyle, że niestety także na nasze konto.
No tak, a jeszcze do tego dochodzi statystyka, która mówi o tym, że ponad 100 ofiar stanu wojennego, 10 tysięcy internowanych i milion osób, które wyjechały po 13 grudnia z kraju. To trudno tak po prostu spuentować jednym uściskiem pewnie. Ale chciałbym pana zapytać prowokacyjnie o takie zdanie, które lewicowy publicysta Rafał Woś, taki powiedziałbym niepokorny ze wszystkich stron, wygłosił niedawno. Napisał, że jego zdaniem 13 grudnia skończył się w Polsce socjalizm, ponieważ to był koniec pierwszej Solidarności, tej, która chciała socjalizmu z ludzką twarzą, a już wtedy zaczęła się powoli operacja tego, żeby doszło do transformacji ustrojowej i początkiem tego był właśnie stan wojenny. Ta Solidarność, która się wytworzyła po 13 grudnia, już wyszła po tej pierwszej Solidarności, już nie chciała socjalizmu z ludzką twarzą.
Tak, to jest, myślę, że w dużym stopniu teza prawdziwa. Oczywiście moglibyśmy długo rozmawiać o definicji pojęcia socjalizm, ale jeżeli tak skrótowo to przyjąć, że PRL był socjalizmem, to oczywiście, że on zaczął wtedy, gnił już wcześniej, natomiast po 13 grudnia ta konstrukcja zaczynała się powoli sypać, wiadomo było, że runie i towarzysze na Kremlu w pewnym momencie prawdziwi analitycy, poważni, doszli do wniosku, że tej budowli już się nie da utrzymać, tego całego komunizmu, całym tym obozie. W związku z tym padło hasło: towarzysze, ratujcie się. I teraz, zanim się zawali dach, to komuniści i ich poplecznicy postanowili wynieść worki pieniędzy i wyjść z tymi workami pieniędzy do nowej rzeczywistości, do tak zwanej demokracji, którą nagle zaczęli wtedy lansować. I mniej więcej na tym polegała transformacja, znaczy, żeby przenieść wpływy, możliwości, finanse i pewien układ właśnie personalno-finansowy, żeby go przenieść do nowego systemu, zanim ten system stary runie. I na tym polegała z grubsza transformacja. I jak mówię, znowu za zgodą towarzyszy radzieckich, bo nawet nie na własną rękę, w odpowiednim momencie towarzysze ten plan
W pańskim filmu Tu jest Polska w jednym z tryptyków pada takie zdanie, że Polska była wręcz poletkiem doświadczalnym tego, co się potem wydarzyło w Europie. No niestety moglibyśmy o tym długo rozmawiać, czas nasz dobiega końca. Ja odsyłam państwa po pierwsze do tryptyku Tu jest Polska, który jest dostępny na VOD Telewizji Polskiej. To jest ciekawy kompendium wiedzy. No i przede wszystkim alfabet Solidarności. My mamy od pana Krzysztofa kilka egzemplarzy. Będziemy pewnie je rozdawać na antenie, bo to jest...
Natomiast najważniejsze jest to, że ta książka jest dostępna w internecie, na stronie Instytutu Dziedzictwa Solidarności znajdziecie państwo tę książkę i każdy bez żadnej bariery finansowej, jakiejkolwiek innej, może ją sobie ściągnąć na komputer i czytać.
Ja też ściągnąłem, przeczytałem w e-booku. Rzeczywiście wszystko jest za darmo. Zachęcam serdecznie do lektury. Krzysztof Nowak, dziennikarz, reżyser filmów dokumentalnych, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dobrego dnia państwu i panu życzę.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.